Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL, a obecnie adwokat Michał K. został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzeń VAT na wielką skalę.
Z wnioskiem o to wystąpiła prokuratura regionalna w Białymstoku. Śledczy zamierzają przedstawić byłemu politykowi zarzuty. Postępowanie, o którym mowa, dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się uszczuplaniem VAT, wprowadzając do obrotu na terenie Polski paliwa płynne. Państwo straciło na tym około 700 milionów złotych.
Zatrzymanie byłego wiceministra sprawiedliwości pokazuje, iż wszyscy są równi wobec prawa, mówi poseł PiS-u Stanisław Piotrowicz. Polityk zauważa też, że na niektóre działania Michała K. z perspektywy czasu warto spojrzeć inaczej.
Pamiętam, jak pan wiceminister prezentował w Sejmie nową procedurę, wedle której to sąd miał zachowywać się biernie, a strony postępowania miały przeprowadzać dowody przed sądem. Mówiliśmy o tym, że tego rodzaju procedura to raj dla wielkich, groźnych przestępców. Dlatego, że bogaci, potężni w starciu przed sądem będą mieli zdecydowaną przewagę. Nawet prokurator nie będzie w stanie sprostać potężnym kancelariom adwokackim, za którymi kryją się często potężne pieniądze. Pan minister gorąco zabiegał o to, ażeby taki system wprowadzić.
Śledztwo, w ramach którego zatrzymano Michała K., białostocka prokuratura prowadzi od 2015 roku. Głównych podejrzanych zatrzymano ponad rok temu. Sąd zdecydował o ich aresztowaniu. Zarzuty usłyszało 18 osób.
To podejrzani o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i dwaj adwokaci, będący ich obrońcami. Prawnicy usłyszeli też zarzuty dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy. Jeden z nich miał też brać udział w grupie przestępczej.
W sprawie afery Amber Gold działalność ABW oceniam krytycznie, powiedziała szefowa Sejmowej Komisji Śledczej poseł Małgorzata Wasserman. Komisja przesłuchała w środę kolejnych świadków. Obrady obserwowała redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Jako pierwszy na pytania odpowiadał Paweł Kowal, były dyrektor Centrum Analiz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Najważniejszy wątek jego przesłuchania dotyczył kontaktów z Ministerstwem Finansów. Resort prosił Centrum o odpowiedzi na pytania dotyczące spółek i samej osoby Marcina P. Kowal zeznał, że to on podjął decyzję, aby zignorować wniosek resortu dotyczący uzyskania informacji, czy Amber Gold i OLT Express pozostają w zainteresowaniu agencji.
Był osobą, która dostała na swoje biuro tylko pierwszą prośbę o informację o pomoc ze strony Ministerstwa Finansów, a dokładnie od pana Parafianowicza, głównego inspektora informacji finansowej.
Mówi szefowa Komisji Śledczej Małgorzata Wasserman.
W wyniku, bym powiedziała, przesłuchania udało się wydobyć od świadka, że decyzją świadka nie udzielono odpowiedzi ministrowi finansów na ten temat, czy Amber Gold, OLT bądź Marcin Katarzyna P. pozostają w zainteresowaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest o tyle istotne, że będziemy za chwilę, za dwa tygodnie przechodzić do wątku związanego z Ministerstwem Finansów, służbami skarbowymi i spodziewamy się, iż Ministerstwo Finansów będzie tłumaczyło swoją pewną bezczynność i bezradność brakiem współpracy.
Drugim świadkiem był były funkcjonariusz ABW z delegatury stołecznej agencji. Najpierw został przesłuchany przy udziale mediów, a następnie na posiedzeniu zamkniętym. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
A kolejne przesłuchania odbędą się w czwartek.
Sejm uchwalił w środę ustawy dotyczące osób niepełnosprawnych. Pierwsza z nich podnosi rentę socjalną do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Zgodnie z ustawą renta socjalna wzrośnie do blisko 1030 zł. Nowa regulacja ma wejść w życie 1 września tego roku, z mocą od 1 czerwca.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej akcentowała w Sejmie, że projekt realizuje długoletni postulat środowisk osób niepełnosprawnych.
Zrównuje rentę socjalną wynoszącą do tej pory 84% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i zrównującą też z minimalną emeryturą w Polsce. O tym też musimy, proszę Państwa, pamiętać. Realizujący równocześnie ważny postulat pań mam protestujących w Sejmie. I trzeba uczciwie powiedzieć, że to, że dzisiaj głosujemy ten projekt i nastąpi to zrównanie. To jest realizacja tego postulatu, to jest zwycięstwo tych protestujących też osób.
Sejm uchwalił też ustawę o wsparciu dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wprowadza ona szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób z takim orzeczeniem. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca.
To ważny moment dla całego świata akademickiego w Polsce. Rozpoczyna się finałowa faza unikatowego procesu dialogu między rządem a środowiskiem akademickim, powiedział szef resortu nauki Jarosław Gowin.
Wicepremier przedstawił w Sejmie projekt ustawy reformującej szkolnictwo wyższe. W parlamencie odbyło się pierwsze czytanie Konstytucji dla Nauki.
Projekt przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ustawa ma zastąpić 4 dotychczas obowiązujące akty prawne. To pierwsza tak szeroka reforma nauki i szkolnictwa wyższego po 1989 roku.
W świecie akademickim powszechne było przekonanie, że każda kolejna nowelizacja tylko pogłębia chaos. Doprowadza do tego, że dokument, treść ustawy staje się pod wieloma względami nieczytelna, nawet dla autorów tych zmian. Mówiąc krótko, powszechne w środowisku akademickim było oczekiwanie, że nie będziemy po raz kolejny poprawiać dokumentu tylekroć już zmienianego, tylko rozpoczniemy pracę nad nową ustawą. Taką też decyzję podjąłem jesienią 2015 roku.
Regulacje spotkały się jednak z szeroką krytyką, między innymi ze strony środowisk naukowych oraz niektórych parlamentarzystów partii rządzącej. Pojawiały się głosy, że nowe przepisy doprowadzą do głębokiego kryzysu szkolnictwa wyższego.
Politycy PiSu opowiedzieli się za skierowaniem ustawy 2.0 do dalszych prac w sejmowej komisji. Poseł Joanna Borowiak w czasie debaty nad projektem ustawy w Sejmie oceniła, że dokument zawiera ciekawe rozwiązania.
Zmiany systemowe w obszarze organizacji, kształcenia i zasad finansowania szkolnictwa wyższego są potrzebne i niekwestionowane, a przedłożone projekty zawierają ciekawe rozwiązania. W odniesieniu do przedstawionych propozycji artykułowane są różne głosy i opinie środowisk związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką. Chcemy ich wysłuchać i odnieść się do nich. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości kieruje przedstawione projekty ustaw do dalszych prac w komisji.
Projekt tzw. ustawy 2.0 przewiduje zmiany m.in. w działaniu i finansowaniu uczelni. Zakłada też przebudowę modelu kształcenia doktorantów oraz zwiększa rolę rektorów. Konstytucja dla nauki ma zacząć obowiązywać od początku roku akademickiego 2018-2019.
Ministerstwo Rolnictwa jest otwarte na dialog z rolnikami. Władze resortu zachęcają producentów warzyw do rozmów w Radzie Dialogu Społecznego.
W kilku miejscach w Polsce, w środę m.in. na trasie Kalisz-Ostrów Wielkopolski, kilkadziesiąt ciągników zablokowało drogę krajową numer 25. Producenci warzyw strajkowali przeciwko masowemu sprowadzaniu z zagranicy do polskich marketów jarzyn i owoców.
Piotr Łuczak, rolnik z gminy Wróblew, zaznaczył, że sprawa importu warzyw i owoców dotyczy również konsumentów, którym zamiast polskich produktów oferowane są zagraniczne, często gorsze jakościowo.
Ta sprawa, o którą teraz walczymy, to nie jest tylko sprawa rolników. Trzeba to rozszerzyć, ponieważ konsumenci jedzą po prostu tą żywność, która zostaje sprowadzona, a ona często nie jest badana. W żaden sposób nie jest badana. Trafia do nas na nasze talerze, na talerze konsumentów i konsumenci nie wiedzą, co jedzą. Nie jedzą polskiej żywności. Często ta żywność jest przepakowywana w polskie opakowania, więc konsument, który kupuje ten produkt, nie wie, że to jest żywność polska. On może się domyślać tylko przez opakowanie, sprawdzając, ale on nie wie, co tam jest. Może być wszystko.
Strajkujący domagali się, by rząd chronił interesy polskich rolników. Oświadczyli, że chcą przyjazdu premiera albo ministra rolnictwa do swoich gospodarstw.
Rolnicy już w styczniu przedstawili swoje postulaty Ministerstwu Rolnictwa, jednak od tego czasu zdaniem protestujących resort nie wpłynął na zmianę sytuacji.
Pierwszy Marsz Świętego Huberta to inicjatywa zmierzająca do pokazania polskiej tradycji z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. powiedział były minister środowiska profesor Jan Szyszko.
W najbliższą sobotę o godzinie 11 sprzed pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego ma wyruszyć pokojowy marsz leśników, myśliwych i rolników. Portal WP.pl sugeruje, że będzie to pochód tych, którzy mają kłopot z rządem. Publikację opatrzono tytułem Z Rydzykiem i Szyszko na czele. Wielki marsz niezadowolonych z rządu PiS.
Ekologiczne Forum Młodzieży, które organizuje marsz, zaprzeczyło, by miał on wyrażać niezadowolenie z rządów PiSu. Profesor Jan Szyszko w rozmowie z naszą redakcją zwrócił z kolei uwagę na genezę tego wydarzenia.
Mniej więcej półtora roku temu leśnicy postanowili zorganizować marsz świętego Huberta z okazji stulecia odzyskania niepodległości i z okazji, z tego co wiem, wtedy były takie założenia, z okazji obchodów stulecia objawień fatimskich, a więc marsz świętego Huberta z okazji, powiedzmy, stulecia odzyskania niepodległości, wspierający, z tego co wiem, działalność takiego normalnego użytkowania zasobów przyrodniczych, czyli typowej prawej strony.
W związku z publikacją Wirtualnej Polski Radio Maryja wydało specjalne oświadczenie. Możemy w nim przeczytać, że artykuł zawiera kłamliwe informacje.
Misją Radia Maryja od prawie 27 lat jest służba Kościołowi i Polsce. Tego typu publikacje to tematy zastępcze, które służą tylko i wyłącznie dzieleniu Polaków. Czytamy.
A pełna treść oświadczenia znajduje się na naszym portalu internetowym.
Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o wycofaniu z porozumienia nuklearnego została podjęta niezgodnie z sugestią Unii Europejskiej, powiedział minister spraw zagranicznych profesor Jacek Czaputowicz. Jak dodał, państwa Unii wspierają politykę Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, które przekonywały do utrzymania umowy z Iranem.
Szef polskiej dyplomacji powiedział, że trwa dyskusja między samą Unią a Iranem, czy porozumienie to mogłoby zostać utrzymane w formule ograniczonej, czyli bez Stanów Zjednoczonych. Minister Czaputowicz podkreślił jednocześnie potrzebę utrzymania jedności państw zachodnich.
Należy dążyć do wypracowania wspólnej polityki świata zachodniego wobec Iraku. Rozumiemy pewne wątpliwości, obawy przedstawiane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych co do skuteczności tego porozumienia i pewną negatywną rolę, jaką odgrywa Iran w swoim sąsiedztwie.
A prezydent Donald Trump powiedział dzień po wycofaniu Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego z Teheranem, że Iran podejmie negocjacje z Waszyngtonem albo coś się stanie.
Zagroził bardzo poważnymi konsekwencjami, jeśli Teheran uruchomi program nuklearny. Zapowiedział też, że potężne sankcje wobec Iranu wchodzą natychmiast w życie.
Prezydent Iranu ogłosił, że kraj pozostanie stroną porozumienia nuklearnego pomimo wycofania się Stanów Zjednoczonych. Poinformował jednak innych sygnatariuszy układu, że pozostaje jedynie krótki czas na rokowania, które utrzymają go w mocy.
UOKiK stawia zarzuty Gazpromowi i pięciu międzynarodowym podmiotom odpowiedzialnym za finansowanie gazociągu Nord Stream 2.
To precedensowe postępowanie prowadzone przez szefa polskiego urzędu antymonopolowego Marka Niechciała i pierwsze na taką skalę w historii UOKiKu.
Postępowanie wyjaśniające pokazało, że mimo sprzeciwu polskiego urzędu, Gazprom i spółki finansujące budowę Nord Stream 2 zdecydowały się na ten projekt, podał prezes Niechciał. Zdaniem urzędu może to oznaczać złamanie prawa antymonopolowego.
Co więcej, działania niedoszłych konsorcjantów gazociągu mogą być próbą obejścia braku zgody na utworzenie spółki finansującej budowę gazociągu.
Zarówno utworzenie joint venture, na które nie zgodził się UOKiK, jak i zawarcie późniejszych umów miało ten sam cel – sfinansowanie budowy Nord Stream 2, mówi prezes Marek Niechciał.
Powołanie spółki joint venture wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pod koniec 2015 roku Gazprom i pięć zachodnich firm energetycznych wystąpiło o zgodę na tego typu transakcje. Po wnikliwych analizach stwierdziliśmy, że nowe przedsięwzięcie ograniczy konkurencję na rynku gazu w Polsce. Siła naszych argumentów powodowała, że firmy wycofały wniosek o tworzenie joint venture. Nie przestały jednak myśleć o realizacji swojego celu. Uznaliśmy, że obecny kształt porozumień między firmami tak naprawdę oznacza realizację pierwotnych działań konsorcjantów pomimo braku zgody urzędu na tego typu przedsięwzięcie. Podejrzewamy, że jest to złamanie polskiego prawa antymonopolowego. Stąd nasze działania i zarzuty wobec 6 spółek.
Za naruszenie zakazu dokonania koncentracji bez uzyskania zgody prezesa UOKiK grozi kara do 10% obrotu.
Gazociąg Nord Stream 2 ma powstać na dnie Bałtyku równolegle od uruchomionego w 2011 roku gazociągu Nord Stream. Ma to być dwunitkowa magistrala gazowa o mocy przesyłowej 55 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie z Rosji do Niemiec. Projektowi temu sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina.
Chrześcijanie są powołani do życia w jedności z Chrystusem, przypomniał Ojciec Święty Franciszek. Bramy do życia według Jezusa, jak powiedział, otwiera nam Chrzest Święty.
Papież kontynuował cykl kateches na temat tego sakramentu. W środę mówił o obrzędzie obmycia wodą chrzcielną. To centralny moment, który zanurza nas w misterium paschalnym Chrystusa.
Jeśli nasi rodzice zrodzili nas do życia doczesnego, to Kościół w chrzcie odrodził nas do życia wiecznego, powiedział Ojciec Święty.
Przypomniał, że chrzest wyciska niezatarte znamie duchowe, którego nie wymazuje żaden grzech. Jak podkreślił papież, poprzez działanie Ducha Świętego chrzest oczyszcza, uświęca, usprawiedliwia, aby z wielu utworzyć w Chrystusie jedno ciało.
Powołanie chrześcijańskie tutaj i całe znajduje się w tym. Żyć zjednoczeni z Chrystusem w Kościele Świętym, jako uczestnicy tej samej konsekracji, aby wypełnić tę samą misję na tym świecie, przynosząc owoce, które będą trwać wiecznie. Bowiem cały lud Boży, ożywiany tym samym duchem, uczestniczy w funkcjach Jezusa Chrystusa, kapłana, proroka i króla. I ponosi odpowiedzialność za posłanie i służbę, jakie z nich wynikają.
Papież podczas audiencji pozdrowił też pielgrzymów, w tym Polaków.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wczoraj Kościół w Polsce świętował uroczystość waszego patrona, świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Oddał życie jako obrońca Ewangelii, wartości moralnych i godności każdego człowieka. Jego heroiczny przykład niech będzie dla was wszystkich drogowskazem w waszej codzienności, w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Niech jego wstawiennictwo wspiera was w podążaniu drogami prawdy i miłości. Niech Bóg wam błogosławi.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragmentu audiencji można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja.
I tą informacją kończymy wiadomości.